Zapraszamy na cykl podcastów dla rodziców. Odcinek drugi. Jak zachowanie rodziców wpływa na zachowanie dziecka?
Witamy ponownie w cyklu podcastów Nie jesteś sam. Pierwsza pomoc psychologiczna. Teraz dla całego miasta. Dzisiaj tradycyjnie oczywiście witają Was dr Wałdochowska-Rogalska
i dr Agnieszka Siedler.
Natomiast o czym dziś będziemy rozmawiać? Kontynuując trochę wątek dotyczący problemów psychicznych dzieci, szczególnie takich, które obserwujemy w środowisku rodzinnym, chciałobyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak zachowanie rodziców wpływa na zachowanie dziecka. Czyli tak, żeby też zrozumieć perspektywę swojego dziecka mógł rodzic, ale także, żeby mógł...
Żeby to rodzic mógł zrozumieć.
Zrozumieć też, co się dzieje tak naprawdę i też swoją rolę w tym całym procederze, mówiąc kolokwialnie. No właśnie, chyba nie trzeba nikomu przypominać albo powtarzać, że dzieci uczą się przez obserwację i modelowanie.
Tak, to jest najważniejszy sposób, w jaki dzieci nabierają różnych umiejętności i wszystko to, co robią rodzice, jak rodzice radzą sobie z emocjami, konfliktami, porażkami, staje się jakimś wzorem do naśladowania dla dziecka, więc wiele z tego, co robimy jako rodzice, tak, będzie potem odwzorowywane przez dzieci, nawet jeżeli tego nie chcemy.
To prawda, bardzo często rodzice mówią nie rób tego, a robią sami dokładnie to samo i wtedy no, trzeba wiedzieć, że zgodnie z taką starą zasadą children see, children do, nie można oczekiwać od dziecka, że będzie realizowało coś, co jest wbrew temu, co mu pokazujemy.
Dokładnie. Poza tym też trudno jest wymagać od dziecka, żeby posiadało umiejętności albo zachowywało się w jakiś sposób, którego oczekujemy, jeżeli sami nie wymagamy tego od siebie. Świetnym przykładem jest zawsze używanie elektroniki. Jeżeli jako dorośli siedzimy cały czas gdzieś z telefonem, jesteśmy w mediach społecznościowych 24 godziny na dobę, no może aż tak dużo nie, ale dużo, to trudno jest oczekiwać od dziecka, żeby ono ten telefon odłożyło i zajęło się na przykład czytaniem książek.
No właśnie, ale może zacznijmy od początku, czyli od tego, jak to wygląda w takim kontekście rozwojowym, bo bardzo ważną rzecz poruszyłaś, czyli kontekst funkcjonowania emocjonalnego. Dziecko uczy się sposobu funkcjonowania emocjonalnego od obiektu przywiązania, czyli od tego, jak radzi sobie z emocjami rodzic, czyli w tym przypadku najczęściej jest to oczywiście mama i jej dostępność emocjonalna, ale nie wchodząc już tak głęboko w elementy związane z psychologią rozwojową, mówimy o tym, że cały słownik emocjonalny dziecka buduje się także w tymże kontekście, czyli w kontekście systemu rodzinnego. Mi się zawsze przypomina taka sytuacja, w której możemy obserwować, jak rodzice uczą radzenia sobie z emocjami dzieci. Czyli powiedzmy, mamy sytuację mamy dziecka w windzie i mama, która obserwuje, jak dziecko zaczyna dotykać przycisków tych takich właśnie w windzie. I kiedy dziecko przyciska powiedzmy trójkę i mama mówi, o jak naciśniesz trójkę, to pojedziemy do cioci. A jak nacisnę dwójkę, to pojedziemy do naszego domu. A co będzie, jak nacisnę jedynkę? No to pojedziemy do tam pani takiej i takiej, ale naciskamy to, gdzie jedziemy. Jakby sytuacja znana. Tak samo jak znaną sytuacją jest to, że wtedy, kiedy mama widzi, że dziecko wciska wszystkie po kolei guziki, zaczyna się irytować i mówi, żeby tego nie robiło, żeby się winta nie zatrzymywała na każdym piętrze. Dziecko wtedy potrafi się zezłościć. No i właśnie, i teraz idziemy do tego, co zrobi rodzic w tej sytuacji. Najczęstszą sytuacją jest to, że mama czy też tata odciąga dziecko od tych przycisków, dziecko się złości, tupie nogą, więc zatrzymujemy się na tym, na którymkolwiek już w zasadzie piętrze, szczególnie wtedy, jeśli ktoś jeszcze w tej windzie nam towarzyszy i idziemy już dalej pieszo. A nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją, w której mama bądź tata wtedy siada naprzeciwko dziecka, zrównuje wzrok z jego wzrokiem i mówi, to co teraz czujesz, to jest złość. Zwykle dzieje się tak wtedy, kiedy nie możemy zrobić czegoś, czego bardzo chcemy, a czasami nie powinniśmy. W takiej złości mi pomaga na przykład, kiedy zrobię to, to i to. A tak naprawdę w ten sposób rozbudowujemy słownik emocjonalny dziecka i w ten sposób powinniśmy uczyć regulacji emocji, ponieważ dziecko nie nauczy się radzenia sobie ze złością, kiedy słyszy nie złość się.
Oczywiście, tak jak powiedziałaś o tej sytuacji, myślę, że w ogóle pierwszą rzeczą jest to, że rodzic się złości. Z tym, że nie nazywa swoich emocji, nie mówi o tym, że to, co się dzieje, wywołuje we mnie złość, tylko przyjmuje to za taki stan, tak jest po prostu. Więc sposób, w jaki rodzic potrafi powiedzieć o swoich emocjach, emocjach też wpływa nam na to, czy dziecko będzie potem w stanie nazwać swój własny stan emocjonalny.
Dokładnie tak. I nie tylko złości to dotyczy, ale generalnie wszystkich emocji, które są oczywiście bardzo ważne. One są informacją o świecie i ludziach. Tak jak dziecko, które słyszy, nie smuć się, uśmiechnij się. To znaczy zaprzeczaj swoim stanom emocjonalnym i nie wierz w to, co widzisz w tym momencie. Bardzo często rodzice chcą uchronić dzieci przed odczuwaniem różnych stanów emocjonalnych. Powiedzmy, mamy do czynienia z sytuacją jakąś trudną, kiedy rodzic, powiedzmy, płacze. I nie chcąc, żeby dziecko to widziało, zwykle się izoluje, zamyka się w innym pokoju. Tymczasem dziecko dokładnie wie, gdyż rezonuje często z tym stanem emocjonalnym i widzi, że dzieje się coś złego. I rodzic, który przekazuje wtedy informację, nic się nie stało, to jest rodzic, który uczy właśnie dziecka takiego przekazu, zaprzeczaj swoim stanom emocjonalnym i nie wierz w to, co widzisz. Czyli widzisz, że jest mi smutno, widzisz, że płaczę, a ja mówię, nic się nie dzieje. Więc co to jest za nauka?
To też budzi w dzieciach bardzo wysoki lęk, bo one czasami naprawdę przestają wiedzieć, jak tutaj ocenić rzeczywistość. Widzę jedno, a słyszę zupełnie coś innego.
Dokładnie tak. I to jest budowa tak naprawdę bardzo ważnego komponentu i zasobu na dorosłe życie, czyli komponentu dotyczącego radzenia sobie z emocjami, czyli podstawa i podwalina dojrzałości emocjonalnej i dojrzałości społecznej. A więc dziecko uczy się tego właśnie w kontekście rodzinnym. Druga rzecz to są te pewne metaprzekazy, które rodzice dają dzieciom, czyli nie biegaj, bo upadniesz, zostaw, bo popsujesz. Tutaj dziecko uczy się tego, że jestem jakby nieporadny, nie poradzę sobie i w zasadzie nie powinienem niczego dotykać, niczego eksplorować.
Dziecko ja to zrobię, tak? Zrobię to szybciej, zrobię to lepiej.
Dokładnie
więc
tak.
Daję to sygnał, ty sobie nie poradzisz.
Tak, tutaj odwołujemy zwykle do takiej zasady prostej Marii Montessori, tak? Czyli daj mi czas i pozwól mi to zrobić samodzielnie, bo to buduje kompetencje, to buduje poczucie, że moja inicjatywa ma sens. I stanowi potem podwalinę do tego, żeby budować też poczucie własnej skuteczności, poczucie własnej wartości. A wiadomo, że jest to towar deficytowy, szczególnie u adolescentów, którzy wcześniej byli wyręczani przez rodziców.
To wymaga bardzo dużej cierpliwości ze strony rodzica, bo dzieci nie potrafią wszystkiego od razu. Nikt nie potrafi wszystkiego od razu, więc takiej cierpliwości, że ponosisz porażki, nie wychodzi ci wiele razy, ale to jest w porządku. Ja tutaj jestem z tobą, towarzyszę ci, bo w końcu, po tych wszystkich próbach, doprowadzisz tą umiejętność do takiego oczekiwanego stanu.
To jest bardzo ważne, co mówisz, i też ważne w takim kontekście, żeby rodzice również nie wymagali od siebie, żeby, i tutaj użyję stwierdzenia, którego osobiście bardzo nie lubię i nie polecam używania go, ale celowo się nim posłużę, czyli bycie lepszą wersją samego siebie. Co to znaczy być na przykład najlepszą wersją siebie jako rodzica i dlaczego stawiamy sobie aż takie standardy? Rodzic może popełniać błędy i może być wystarczająco dobrym rodzicem, jeśli próbuje te błędy korygować, nazywa je i mówi, wiesz co, przepraszam, zrobiłem coś złego, ale spróbuję to naprawić. W ten sposób daję dziecku kompetencje, że po pierwsze mam prawo popełniać błędy, po drugie mogę je korygować i po drugie, jeśli już popełnię błąd, mogę powiedzieć przepraszam i naprawić tę sytuację.
Tak, wziąć odpowiedzialność za ten błąd, że to nie jest nic strasznego. Często rodzice wypierają trochę te błędy, pokazują, chcą pokazać dziecku taki obraz, że jestem dorosły i ja wiem, tak? Czyli
ja wiem lepiej.
Tak, ja wiem lepiej, ale przez to dzieci mają też takie poczucie, że ja muszę wszystko robić idealnie i te błędy są czymś niechcianym, takim niepożądanym. Muszę ich unikać i bać się tych błędów.
I teraz zobaczmy, co się dzieje, jeśli wchodzimy w okres adolescencji z takim brakiem kompetencji. Nie radzę sobie z emocjami, wszystko robił za mnie rodzic, ja tak naprawdę sam nic nie potrafię, a czekają mnie tak potężne wyzwania. A zatem kim jestem, kim będę, kim mam prawo być? Tego rodzaju pytania zadają sobie nastolatkowie i często nie potrafią znaleźć odpowiedzi, ponieważ nie mają zbudowanej takiej podstawowej warstwy dotyczącej poczucia własnej skuteczności i kompetencji, ponieważ kiedyś ktoś pieczołowicie za nie rysował szlaczki w zeszycie, żeby wyglądały ładnie. No właśnie, i to jest cała masa problemów, z którymi będziemy się zmierzać, jeśli chodzi o kwestię właśnie wzmacniania również rodziców w ich kompetencjach i bycia ludźmi autentycznymi. Ale to, co jest chyba najistotniejsze, to to, żeby rodzic był dostępny emocjonalnie.
I taki wystarczający po prostu dla
wystarczający,
swojego.
Ale dostępny emocjonalnie w sensie takim, że ja mam dla ciebie czas.
Tak.
I że ten wspólny czas, wspólne rytuały z dzieckiem mają naprawdę bardzo ważną taką moc nawiązywania więzi, moc wspólnego rozwiązywania problemów, moc nadawania albo budowania w dziecku kompetencji, ale też tworzenia relacji społecznych w przyszłości. Czyli czegoś, tego wszystkiego, co będzie nam bardzo potrzebne w życiu dorosłym.
Tak, ale też myślę, że warto jest tutaj zaznaczyć, że nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Nie chodzi o to, żeby poświęcać dziecku każdą sekundę swojego dnia. To też uczy dzieci, że rodzic jest stuprocentowo dostępny. On jest cały czas dla mnie. On mi poświęca 100% swojej uwagi. To nie jest coś, co rodzic może robić cały czas. Powinien dbać również o siebie, o swoje potrzeby. I przychodzi w życiu dziecka taki moment, kiedy staje się nastolatkiem i wtedy rodzic mówi, ej, chwila, moment, przecież ty jesteś już duży, nie potrzebujesz aż tyle mojej uwagi.
Właśnie.
I wtedy to 100% zabiera i minimalizuje do 5.
Chyba najtrudniej jest wypośrodkować, bo tutaj mówimy z jednej strony o jednym biegunie takich rodziców, którzy uprawiają coś, co my nazywamy czasami zimnym chowem, bądź też czymś, co mówi o tym, jakby ty sobie radź, bo ja pracuję dlatego, żeby zapewnić ci pewne dobra. I mając na uwadze drugi biegun, czyli jestem dla ciebie zawsze, ciągle i nie odchodzi, że bezwarunkowo, bo ta bezwarunkowość musi być istotna. Ale tutaj raczej chodzi o to, że w zasadzie ty nie uczysz się rozwijać swoich kompetencji radzenia sobie z pewnymi problemami i wyzwaniami samodzielnie, tylko ja zawsze je za ciebie rozwiązuję. A to nie buduje kompetencji. Czyli dawanie czegoś na tacy niestety nie jest rozwojowo adekwatne.
Dokładnie.
Drodzy Państwo, dziękujemy za dziś. W następnym naszym spotkaniu będziemy mówić o akceptacji, szacunku wobec dziecka, o budowie poczucia własnej wartości, czyli trochę będziemy korespondować z tym zagadnieniem, o którym mówiliśmy dzisiaj, a w zasadzie skupimy się na pewnych kolejnych problemach, które dotyczą zdrowia psychicznego i tematem numer 3 naszych spotkań będą uzależnienia behawioralne, w tym cyfrowe. Dziękujemy bardzo, dr Ewa Ochowska-Rogalska.
I dr Agnieszka Siedler.
Podcast zrealizowano w ramach projektu Nie jesteś sam, finansowanego z budżetu Obywatelskiego Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2024. Nagranie wykonano w studiu FabLabu Pobite Gary. Realizacja Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa.